Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony Polityki Insight www.politykainsight.pl. Jest piątek, 11 czerwca. Za dwa dni, w niedzielę, odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich w Rzeszowie. Będzie to pierwsze ważniejsze starcie wyborcze od wyborów prezydenckich w 2020 roku. Z jednej strony wnioskowanie na podstawie jednego wielkomiejskiego wyścigu wyborczego wydaje się być karkołomne. Z drugiej, rzeszowski wynik drugiej tury rywalizacji Duda-Trzaskowski był bardzo bliski wyniku ogólnokrajowego, a opozycyjna miejskość Rzeszowa jest równoważona propisowską podkarpackością stolicy województwa, która jest matecznikiem PiSu. Dziś w składzie nasłuchowym z Wojtkiem Szackim i Ryszardem Łuczynem postaramy się szybko opowiedzieć przebieg kampanii, krótko przedstawić najnowsze sondaże i prognozy i wreszcie chwilę dłużej porozmawiać o tym, jakie znaczenie dla polityki ogólnopolskiej ma Rzeszów. Zapraszam na rozmowę. Panowie, może najpierw zaczniemy od początku, czyli dlaczego teraz mamy wybory w Rzeszowie?
Mamy wybory w Rzeszowie wskutek niespodziewanej, zaskakującej wszystkich rezygnacji dotychczasowego prezydenta miasta, czyli Tadeusza Ferenca, który Rzeszowem rządził od 2002 roku, więc niezmiernie długo. Ferenc na początku roku ogłosił swoją rezygnację i przy okazji przedstawił swojego kandydata na następcę, którym był, ku zaskoczeniu kolejnemu wszystkich komentatorów i polityków oraz również współpracowników samego Ferenca, którym był Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości z Solidarnej Polski.
My tak naprawdę nigdy nie dowiedzieliśmy się, dlaczego Tadeusz Ferenc zrezygnował. Oficjalne powody, zdaje się, były osobisto-zdrowotne. Ferenc przeszedł koronawirusa, ma 81 lat i po prostu już chyba był zmęczony i nie był w stanie dalej pełnić swojej funkcji tak dobrze, jakby chciał, ale z drugiej strony krążyły jakieś plotki, których nigdy nie potwierdziliśmy, na temat jakichś sytuacji aferalnych, które doprowadziły do tego, natomiast to chyba tutaj nie ma co się zatrzymywać, bo sami nie wiemy i chyba trzeba zostać tam, gdzie jesteśmy.
Wiele było prób wyjaśnienia tej sytuacji, wiele było tekstów pod tytułami dlaczego Ferenc zrezygnował, dlaczego Ferenc namaścił Warchoła, ale żaden z tych tekstów nie odpowiadał ani na jedno, ani na drugie pytanie.
I jeszcze ostatnie słowo uzupełnienia. Wyborcy wybiorą prezydenta Rzeszowa na kadencję dwuletnią i następne wybory będą razem z innymi wyborami samorządowymi w 2023 roku. Panowie, przechodząc do tematu drugiego, kim są kandydaci, kto startuje w tych wyborach?
Kandydatów ostała się czwórka, to znaczy czworo kandydatów zdołało zebrać podpisy pod swoimi kandydaturami. Są to Konrad Fiołek, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej, wieloletni radny, były zresztą też szef Rady Miejskiej w Rzeszowie, którego popiera cała w zasadzie centrowa opozycja oraz lewica, a także samorządowcy związani z Rafałem Trzaskowskim i sam Rafał Trzaskowski, który był co najmniej dwukrotnie w Rzeszowie i wspierał kampanię Fiołka.
Tutaj warto dopowiedzieć, że Fiołek był przez lata uznawany za jednego z najbliższych współpracowników Tadeusza Ferenca. Kieruje wciąż klubem radnych Rozwój Rzeszowa, który wspierał działania prezydenta.
Drugą w sondażach kandydatką jest wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, którą wystawił PiS, chociaż startuje z własnego komitetu wyborczego. Jednak jest jasne, że to jest reprezentantka PiSu. Był tam ostatnio Jarosław Kaczyński, był Mateusz Morawiecki. Więc ze wsparciem takich polityków prezentuje się wyborcom Ewa Leniart. Trzecim kandydatem jest wspomniany już Marcin Warchoł, czyli wiceminister sprawiedliwości, który na czas kampanii wystąpił z Solidarnej Polski, startuje z własnego komitetu, a nawet posunął się tak daleko w swojej niezależności, że gdy Sejm decydował o ratyfikacji zasobów własnych, to zagłosował tak jak PiS, a nie tak jak Solidarna Polska, żeby mu to nie przeszkadzało w kampanii. I wreszcie ostatnim w stawce, chociaż niekoniecznie galopuje na ostatnim miejscu, jest Grzegorz Braun, który jest objazdowym kandydatem Konfederacji na różne stanowiska. Był kandydatem na prezydenta Gdańska nie tak dawno, a tym razem ubiega się o prezydenturę Rzeszowa.
No, był również kandydatem na prezydenta Polski 6 lat temu, zbierając całe 83% głosów.
Dobrze, panowie, a jakbyście mogli powiedzieć dosłownie po słowie na temat z jednej strony kampanii, jak ona przebiegała, z drugiej strony trochę podejściu i narracji wyborczej tych kandydatów. Trochę już o tym wspomnieliście, opis, mówiąc o samych kandydatach, ale jeszcze słowo więcej tutaj, żebyśmy zamknęli tą historię najnowszą i przeszli do tego, co nas czeka.
No to może idąc w tej samej kolejności, w której szedł Wojtek, Konrad Fiołek stawia przede wszystkim na swój wizerunek jako wieloletniego samorządowca. Przedstawia się jako taki kandydat właśnie bezpartyjny, ponadpartyjny, obywatelski, doświadczony samorządowiec, którym rzeczywiście też jest. Mówi dużo, stara się dużo mówić o Rzeszowie, może trochę mniej o ogólnopolskiej polityce, po prostu przedstawiać to, jaką ma wizję na ten Rzeszów. Ewa Leniart, no właśnie, choć startuje z własnego komitetu, no to jednak stawia na podkreślanie dobrych relacji z rządem. To znaczy, ta karta, którą ona może grać, jest to, że jest reprezentantką tego samego ugrupowania, co opcja rządząca, a zatem ma większe możliwości, mówiąc wprost, załatwiania funduszy dla miasta. Pokazuje się z politykami obozu rządzącego, podkreśla, że te dobre relacje jej z premierem, prezesem Polski i tak dalej będą procentowały rozwojem miasta. Marcin Warchoł próbuje się przedstawiać od początku kampanii jako następca Tadeusza Ferenca, co jest, jak już wspominałem, dużą niespodzianką, że on zyskał to poparcie. No ale to była podstawowa karta, którą Warchoł mógł grać i grał, przy czym wydaje się, że to nie do końca wychodzi. To znaczy, będziemy za chwilę jeszcze rozmawiali o sondażach, ale okazuje się, że ta główna karta, którą Warchoł miał, no chyba jest bardziej blotką niż asem. Natomiast Grzegorz Braun stara się pokazywać jako kandydat alternatywny, jak to zwykle bywa z Konfederacją, no spoza, jak to oni to nazywają, bandy czworga przeciw obostrzeniom epidemicznym. Tutaj mu z kolei trochę temat wygasł, bo wraz z luzowaniem restrykcji trochę właśnie wygasł sens mówienia o... No więc Grzegorz Braun, jak to Grzegorz Braun, alternatywny, zawsze wyjdzie z jakimś pomysłem robienia jakiejś brygady w Rzeszowie. No, takie.
Tu wymyślił dekalog, zresztą jest moim zdaniem przejawem pewnej megalomanii, jak polityk tworzy swój dekalog.
Ale przepraszam, jaki dekalog wymyślił Grzegorz Braun?
Nie zaglądałem do tej broszury, ale taki jest tytuł, dekalog Grzegorza Brauna.
No dobrze, słuchajcie, bo ja pamiętam taki moment na początku tej kampanii i jeszcze właśnie chwilę o tej kampanii bym chciał porozmawiać, jak ogólnie dochodziły do nas jakieś takie głosy zaniepokojenia ze strony różnych polityków i sympatyków Zjednoczonej Opozycji, że Fiołkowi słabo idzie, że jest mało widoczny, że tam PiS i Solidarna Polska rzucili wszystkie siły i zasoby, a że Fiołek nie może tego wsparcia, że nie może tego pomysłu na kampanię i tak dalej, i tak dalej. Zdaje się, że to było zamierzone i że to po prostu był taki pomysł, żeby jak najmniej było widać tej polityki centralnej. To w ogóle było też widoczne na etapie ustalenia kandydata, bo tam, nie wiem czy pamiętam, ja sprawdzałem sobie nasze teksty z lutego, no tam się przewijał i Paweł Kowal, i Paweł Poncyliusz, i Elżbieta Łukacijewska na początkowym etapie. Koniec końców stanęło jednak właśnie na takim kandydacie samorządowo obywatelskim. I tak jak patrzyłem na tę kampanię, to też coś, co mi się podobało, to jest jakby te ostatnie chwile kampanii, które w jakimś sensie, wydaje mi się, pokazują z jednej strony jakieś takie utarte schematy, a z drugiej strony strategie kampanijne, to znaczy Fiołek przemawia na rynku, co mi się kojarzy jakoś tam z Trzaskowskim z wyborów prezydenckich. Ewa Leniart organizuje jakąś konwencję, co też mi się ogólnie kojarzy, taka duża pisowska konwencja w studiu, to też mi się kojarzy ogólnie z PiS-em. Marcin Warchoł jeździ po 33 dzielnicach. To jest
Patryk Jaki.
To jest Patryk Jaki, po prostu rulebook i jedno z moich ulubionych właśnie momentów kampanii. Kto wymyśli ile liczb, które będą oznaczały liczbę godzin, dzielnic, spotkań, pączków i tak dalej. No Grzegorz Braun, jak sam mówiłeś, Grzegorz Braun występuje na scenie z wesołą ferajną swoich kolegów z Konfederacji, gdzie po prostu przewinęły się, tak jak patrzyłem, chyba wszystkie postacie znane i lubiane z tej szalonej gromady. Więc jakoś takie mam poczucie, że z jednej strony ta kampania była dosyć dobrym odwzorowaniem partii, które wystawiały tych kandydatów, a z drugiej strony miała jednak jakąś tam swoją specyfikę. No Ewa Leniart też wsparł Jarosław Kaczyński, co było jakoś tam ciekawe w zeszłym tygodniu.
Ta kampania w ogóle, o czym teraz trochę zapominamy, miała swoją fazę prekampanijną, później te wybory przecież miały być 10 maja, czyli mniej więcej miesiąc później do nich ostatecznie dochodzi. Moim zdaniem ten miesiąc dużo zmienił. Zwłaszcza na linii Ewa Leniart, Marcin Warchoł. Po pierwsze Warchoł wytracił trochę ten początkowy impet, ponieważ on wiedział, że Ferenc ustąpi. To był najlepiej przygotowany, szykował się do tych wyborów od dawna. a zarówno opozycja, jak i PiS dopiero musiały znaleźć swoich kandydatów. PiS musiał przetrawić to, że koalicjant wystawił swojego kandydata.
Nawet tam dwóch koalicjantów wystawiło początkowo swoich kandydatów.
Przez chwilę, tak, ale tak...
Porozumienie chciało robić prawybory, pamiętajcie jeszcze.
Tak, ale to było raczej operetkowe niż prawdziwe. No w każdym razie Marcin Warchoł zaczął tę kampanię z dużym impetem. I to był moment również dużych sporów na prawicy, dużego konfliktu między ziobrystami a PiS-em i tam naprawdę było chłodno. Natomiast teraz w tej drugiej fazie kampanii, po pierwsze Warchoł trochę oklapł, zaczął obiecywać aquapark, co nie najlepiej wróży jego notowaniom, bo zwykle ta obietnica aquaparku to jest już rzecz ostatnia, której się chwyta kandydat, jak już nie ma nic innego do zaproponowania. A po drugie, tam chyba musiał zostać zawarty jakiś przynajmniej nieformalny pakt o nieagresji między Warchołem a Leniart. Oglądałem debatę co najmniej jedną przedwyborczą w Rzeszowie uważnie i tam było bardzo grzecznie między Warchołem a Leniart.
Też gdzieś czytałem, że wraz z gaśnięciem Warchoła coraz mniej zaczęło się robić ferenca w tej kampanii, a coraz więcej rodziny i dzieci Marcina Warchoła, to znaczy zdaje się, że ten początkowy impet ferencowy jakoś tak się zużył i też coraz więcej, ja nie wiem, czy to wypisaliście, czy gdzieś indziej to czytałem, ale coraz więcej było też krytyki wobec ferenca, która nie pomagała Warchołowi.
No tak, no mam wrażenie, że to było po prostu tak, że nie wszyscy w Rzeszowie początkowo wiedzieli, kim jest Marcin Warchoł, a wszyscy wiedzieli, kim jest Tadeusz Ferenc. I potem, jak się ludzie zaczęli orientować w nieoczywistości sojuszu Ferenc-Warchoł, no to jakoś nie byli w stanie do końca w niego uwierzyć. I okazało się, że ta nieoczywistość jest zbyt duża, żeby nawet ktoś o takiej pozycji w mieście, jak jego 18-letni prezydent, jakiego prezydent przez 18 lat, 81-letni, był w stanie przeciągnąć tych ludzi do swojego następcy, jak go reklamował.
Co więcej, ja tam nie wiem do końca, co się wydarzyło, bo my jeszcze nie rozmawialiśmy o sondażach, których jest niewiele, które są rozbieżne w pewnej przynajmniej części, bo w indikatorze Warchoł ma nadspodziewanie wysoki wynik, który odbiega od innych sondaży. Ale mniejsza o to. To, co chciałem powiedzieć, to, że wydaje mi się, że Warchoł zaczął tracić tych wyborców, którzy wcześniej popierali po prostu Ferenca, a w miarę tej kampanii, w miarę jednak mobilizacji elektoratu pisowskiego i elektoratu opozycji, nagle tam zaczęła się ta przestrzeń dla Warchoła kurczyć.
No dobrze, panowie, to może szybko byśmy przez te sondaże przeszli. Moja propozycja jest taka, żebyśmy raczej skupili się na Ibrisach, bo zdaje się, że to były najbardziej wiarygodne sondaże i też one były dosyć stałe. Więc jak teraz wygląda sytuacja?
Tak, ja z przyjemnością przedstawię relacje z sondaży. Właśnie tak, skupiając się na sondażach Ibrisu, dlatego, że były trzy badania Ibrisu, zrealizowane jedno w 19-20 kwietnia, drugie 2 czerwca i trzecie 10 czerwca. Ewa Leniart jest druga w tych wszystkich badaniach, mając 20-kilkupunktową stratę do Fiołka. No natomiast właśnie ciekawa sprawa jest z Marcinem Warchołem, który w kwietniu miał 16,5% poparcia, natomiast teraz ma 10,5 2 czerwca, niecałe 12 10 czerwca, więc widać ten jego spory spadek, no który, jak mówię, moim zdaniem wynika z nieoczywistości sojuszu, jakiegoś takiego poczucia może nieprzynależności kandydata do miejsca, w którym startuje. No i wreszcie jest Grzegorz Braun, który ma szansę na trzecie miejsce i to byłby moim zdaniem duży sukces Konfederacji, bo on w kwietniu miał 11%, na początku czerwca też mniej więcej 11%, 10 czerwca 13%. To może być błąd sondażowy, ale może nie być. W sensie te różnice są na tyle niewielkie, że tak naprawdę w którąkolwiek stronę może się okazać. No natomiast choć to, czy Braun ma 11 czy 13% może nie ma jakiegoś gigantycznego znaczenia, no to na pewno jeśli on będzie trzeci, a nie czwarty przed kandydatem Solidarnej Polski, no to będzie to rozdmuchiwane przez Konfederację. No i będzie to spory sukces, no bo pamiętajmy, jak były te wybory w Gdańsku, w których on startował, no to zebrał 11 z hakiem procent poparcia, tylko że wtedy nie było tam kandydata PiSu. I to jest znacząca różnica.
No dobrze, to może teraz byśmy wzięli sobie te wyniki sondażowe, które wydają się być rzeczywiście takie... No zobaczymy, jaki będzie wynik ostatecznych wyborów. Też tu jest odwieczne pytanie o frekwencję. Natomiast wydaje mi się, że one brzmią dosyć sensownie i rzeczywiście powtarzają się, przynajmniej w tych Ibrisach. Są bardzo blisko siebie te kolejne odczyty. Więc chciałem was zapytać o to, tak naprawdę jaka jest stawka tych wyborów i co te wyniki będą znaczyły dla poszczególnych interesariuszy bytów na scenie politycznej. Może byśmy zaczęli od Fiołka. No pierwsze pytanie brzmi, czy myślicie, że on przeskoczy te 50%, czy myślicie, że on ma szansę na wygranie w pierwszej turze?
Tak, tutaj warto dopowiedzieć, że te wyniki, które ja przed chwilą omawiałem, to były wyniki bez wyborców niezdecydowanych, których w zależności od badania jest od 4 z hakiem do 8 z niewielkim hakiem procent. No ale ci wyborcy mogliby zdecydować o tym, że Fiołek wygra już bez konieczności organizowania drugiej tury. To jest naprawdę na granicy, dlatego i on, i jego sojusznicy bardzo starają się zmobilizować wyborców do zagłosowania już w pierwszej turze na niego. No bo to byłby rzeczywiście duży sukces opozycji jako całości.
Nie masz trochę tak, że wyborca niezdecydowany przy jednym kandydacie Zjednoczonej Opozycji i 3 kandydatach ogólnoprawicowych, to w dużej mierze często będą wyborcy, którzy się wahają właśnie między tą trójką, a nie zamierzają, albo jeszcze nie wiedzą, że zagłosują na Fiołka? To znaczy, czy to nie jest tak, że ci ludzie, którzy na Fiołka chcą zagłosować, już o tym wiedzą, a ci, którzy nie mogą się zdecydować, to się decydują między Leniartową, Warchołem a Braunem?
Może tak być, a może to są ludzie, którzy po prostu ostatecznie na te wybory nie pójdą. Nie mam danych niestety, żeby odpowiedzieć na to twoje pytanie, ale no myślę, że tak, Fiołek ma szansę wygrać już w pierwszej turze, zgarnąć tę prezydenturę. Natomiast jest tak blisko, że to może się skończyć na wyniku 49,9%. Albo trochę mniej.
No dobrze, zakładając, że Fiołek będzie miał, powiedzmy, wynik solidnie powyżej 45%, bo myślę, że to jest coś, co możemy przyjąć za w miarę pewne, patrząc na te sondaże, to jaki to wysyła sygnał do z jednej strony polityków, a z drugiej strony wyborców opozycyjnych i czy w ogóle wysyła jakikolwiek sygnał?
No spodziewałem się, że będzie fala tekstów publicystycznych oraz mikroform na Twitterze czy Facebooku o tym, że jest to wskazówka, że opozycja powinna pójść zjednoczona do wyborów i że należy wyciągnąć wnioski z tej zwycięskiej kampanii w Rzeszowie. Natomiast nie sądzę, żeby politycy poszli w tę stronę. Nie sądzę, żeby może poza jakimiś retorycznymi wstawkami rzeczywiście na przykład Szymon Hołownia, Borys Budka i Włodzimierz Czarzasty uznali to tak naprawdę za determinantę ich wspólnego startu w wyborach parlamentarnych. Więc oni będą oczywiście wszyscy się cieszyli z tego sukcesu. Wszyscy będą podkreślali, że udało się pokonać PiS, że zmieniają się nastroje społeczne, co nie jest zresztą tak do końca prawdą, ponieważ w Rzeszowie nigdy PiS nie wygrał wyborów prezydenckich. Co więcej, PiS w ogóle nie wygrywa z zasady, z reguły wyborów prezydenckich. Ma w tym momencie bodaj 2 prezydentów miast i to są miasta znacznie mniejsze niż Rzeszów. No ale wynik będzie sukcesem opozycji, natomiast nie przekuje się to raczej w jakieś działania realne.
Ja się zgadzam, przy czym chciałbym trochę rozwinąć to, co powiedział Wojtek. Będzie dużo apeli właśnie ze strony publicystów około platformerskich, że warto iść razem, ale to nie zmieni sytuacji strategicznej, którą mamy na scenie politycznej i podejścia poszczególnych formacji, no bo spójrzmy na to, jak poszczególne formacje teraz grają, co jest w ich interesie. No pewnie po takim wyborze Platforma będzie dalej robiła to, co robi teraz, czyli śniła sen o tym, kiedy była jeszcze hegemonem, więc to się nie zmieni, że dalej będzie starała się zorganizować opozycję wokół swojego sztandaru i tutaj to jest jasne. Natomiast czy wskutek takiego zwycięstwa wyborczego, czy dobrego tylko wyniku w pierwszej turze, Szymon Hołownia nagle zacząłby mieć interes, żeby sklejać się z Platformą, która ma fatalny wciąż wizerunek? No nie. Tym bardziej, że przecież on walczy w dużej mierze o miękkich wyborców PiSu, dla których sklejanie się z Platformą to jest no-go zupełny.
No dobrze, panowie, ale to może inaczej zadam to pytanie i poproszę o szybką odpowiedź. Jakie lekcje mogą płynąć dla opozycji z dobrego wyniku Fiołka? Podrzucę wam i poproszę was o komentarz. Wydaje mi się, że to są 2 wątki, które są ciekawe. Jedno to jest po prostu pokazanie, jak może wyglądać współpraca, jak może wyglądać dobra współpraca. Niezależnie od tego, czy to oznacza, że te formacje miały być razem do wyborów, ale to, co pokazał Fiołek, to, że wydaje mi się na tym etapie, że można współpracować i że mając jakąś znowu kandydata, opowieść, pomysł, to można ten pomysł przekuć w dobry wynik wyborczy, to jest raz. A dwa, Fiołek wydaje mi się, że pokazał jeszcze jedną rzecz, znaczy on bardzo uciekał od szyldów partyjnych, nie przyjechał tam, nie wiem, przykładowy Donald Tusk, żeby go popierać, oczywiście byli ci liderzy partyjni, ale oni, to nie był ważny element tej kampanii, wydaje mi się, i że to, co Fiołkowi się udało zrobić, to jest nie zmobilizować negatywnego elektoratu antyopozycyjnego. I wydaje mi się, to są, nie wiem jak wy na to patrzycie, ale to są takie trochę dwie lekcje. Jedna to jest lekcja dobrej współpracy, a drugie to jest lekcja o rozegraniu sytuacji wyborczej w taki sposób, żeby nie doprowadzić do tego, że bardzo łatwo jest zmobilizować siły antyopozycyjne.
Tak, ale to też jest lekcja, którą opozycja odbiera w bardzo specyficznych warunkach, jakimi są wybory prezydenckie. To jest trochę podobne do paktu senackiego, kiedy masz jednomandatowe okręgi wyborcze i zawsze masz tę jedną osobę, na którą zagłosujesz i kilka innych opcji. To nie jest tak, że jak w wyborach do Sejmu, że masz długą listę potencjalnych kandydatów, kilka różnych partii, no tylko masz tego JOWA, no i jedna osoba przejdzie, a druga nie przejdzie. To jest dość specyficzne, więc w takiej sytuacji to normalne, że kandydat stara się nie budować elektoratu negatywnego przede wszystkim, bardziej niż mobilizować twardy elektorat, bo ten twardy elektorat, czyjkolwiek, nigdy nie wystarczy do tego, żeby zdobyć potrzebne 50% plus jeden głos. Więc ja myślę sobie, że ta lekcja ma trochę ograniczone wnioski na przyszłość, no bo pakt senacki może się powtórzyć i nie jest potrzebna kolejna lekcja, żeby wiedzieć, że to zadziała. Ale pakt sejmowy to już byłaby zupełnie inna rozmowa.
Ale to może być potwierdzenie tego paktu senackiego i, że tak powiem, kolejna wskazówka, że należy go utrzymać. Natomiast jeśli tak sobie myślę, co opozycja mogłaby wynieść z tych wyborów, no to myślę, że uważną lekturę exit poli. Jeśli exit poll się sprawdzi, to będą tam odpowiedzi na pytania również o przepływy, jakie nastąpiły od wyborów prezydenckich, a pewnie też od parlamentarnych. Zjednoczona Prawica miała, czyli Komitet PiSu miał 43% w wyborach w 2019 roku. Jeśli teraz będzie mniej, a część z tych ludzi głosujących wcześniej na PiS poparłaby teraz Fiołka, no to naprawdę byłaby już jakaś wskazówka, podobnie jak ewentualni wyborcy Dudy głosujący na Konrada Fiołka. To byłby jakiś prognostyk, który należałoby traktować z dużą ostrożnością, ale jednak to coś by znaczyło. Więc odsyłam do uważnej lektury wyników exit polla.
To teraz jakbyśmy przeszli do PiSu. Wydaje mi się, że nie ma co wyciągać daleko idących wniosków na temat wyniku Ewy Leniart i porównywać go z sondażami PiSu, no bo to i są różne wybory i tutaj Ewa Leniart jednak miała podgórkę, bo miała kontrkandydatów po swojej stronie sceny politycznej. Wreszcie sama Ewa Leniart nie jest bardzo rozpoznawalną, jakoś super popularną polityczką nawet w tym regionie czy w tym mieście. Też nie wydaje się być, za przeproszeniem, zwierzęciem kampanijnym, więc wydaje mi się, że tutaj nie ma co jakoś zbytnio pompować tej opowieści o tym, że PiS słabnie. Natomiast jest jedna rzecz, która mnie zainteresowała, to znaczy kwestia Nowego Ładu. To znaczy my obserwowaliśmy bardzo blisko ten Nowy Ład na poziomie centralnym, zakładając, że to da jakieś przyspieszenie, jakieś wsparcie sondażowe PiSowi. Tutaj w ogóle tego nie było widać, a wydawałoby się, że co jak co, ale taki program w takim momencie to powinno być jednak paliwo wyborcze dla Ewy Leniart, które by jej dało przynajmniej, nie wiem, na jakąś górkę trzypunktową.
Słowo polemiki najpierw do tego, co powiedziałeś na początku, czyli kandydat PiSu, którego nazwiska już nie pomnę, który rywalizował w poprzednich wyborach prezydenckich z Ferencem, miał ponad 30%. I jeśli Ewa Leniart, mając poparcie Jarosława Kaczyńskiego, mając poparcie Mateusza Morawieckiego i w momencie, kiedy PiS zaangażował naprawdę duże siły na finiszu kampanii, będzie miała znacznie poniżej 30%, będzie to pewna wskazówka, że jednak coś w tej maszynie się, jakieś tryby zatarły. Natomiast wracając do twojego pytania, to Nowy Ład, a w zasadzie teraz to już jest Polski Ład, był obecny w tej kampanii, tylko że on jest trochę niewygodny dla Ewy Leniart, bo samorządy stracą pieniądze. I ona dopiero musiała bronić się przed zarzutami, że właśnie samorządy zostaną ograbione z części pieniędzy i że tam będzie jakiś mechanizm rekompensacyjny, ponieważ będzie mniej wpływów z podatków od osób fizycznych, więc na tym stracą samorządy. Według różnych wyliczeń to jest kilkanaście miliardów złotych w skali kraju. Więc to nie był dla niej jakiś super wygodny temat w czasie kampanii.
Ja za słabo to śledziłem i nie wiem do końca, jak to jest, ale mam wrażenie, że jednak ta opowieść o Polskim Ładzie, nie Nowym Ładzie, o Polskim Ładzie była taka, że to jest jednak tak silny przekaz, tak mocno trafiający do wyborców, szczególnie PiSu i wyborców wahających się, i wyborców, którzy mieliby odejść, a teraz wrócić do PiSu, że niezależnie od tego, czy te samorządy tracą, czy nie, to teoretycznie, tak jak ja obserwowałem tą opowieść z Warszawy, to mam wrażenie, że mimo tego, że samorządy tracą, to jednak wydaje mi się, że to powinno dać jakieś wsparcie i jakieś paliwo tej Leniart. Znaczy niezależnie od tego, co ty mówisz, mam wrażenie, że to mówisz z takiego poziomu jednak bardziej eksperckiego i już osoby z bliska obserwującej tej politykę. Ale tak jak ja jednak rozumiałem ten Polski Ład, nie wiem, Ryszard, jak ty uważasz, ale ja miałem takie poczucie, że ten Polski Ład to jednak jest taka opowieść, która powinna każdego Polaka złapać za serce, a że tam jakieś samorządy stracą, a że bogaci stracą. No to trudno, no bo jednak to jest fantastyczny program, który zmieni Polskę.
No ale ja nie mówię nawet z punktu widzenia eksperta, tylko mówię z punktu widzenia oglądacza debaty telewizyjnej, bo padło pytanie wprost w TVN24 o to, jak Rzeszów zamierza zrekompensować straty wynikające z Polskiego Ładu. I wtedy Ewa Leniart zaczęła się plątać. Na koniec rzeczywiście powiedziała, że zyskają Polacy, zyskają rzeszowianie. Natomiast no, trudno to było jej przekuć w jakąś ofensywę.
No dobrze, to przyjmuję to tłumaczenie. Marcin Warchoł. Zakładamy, rozumiem, że on będzie miał wynik około 12 punktów, 12%, coś takiego.
12-13
pewnie. 12-13. Tak. Zastanawiam się, jak wy oceniacie, jaka jest ta premia Ferencowa w tym wyniku. To znaczy, ile my możemy wywnioskować na temat wyniku Solidarnej z ewentualnego wyniku Warchoła, a żeby to zrobić, to ile powinniśmy odjąć punktów za Ferencę, że się tak wyrażę, za efekt Ferencę. I bo chodzi mi o to, że wydaje mi się, że to teoretycznie powinny były być dosyć dobre wybory dla kandydata Solidarnej Polski. Jeżeli Solidarna Polska ma kiedykolwiek szukać czegokolwiek jako samodzielna partia na scenie ogólnokrajowej, tutaj było ileś dobrych argumentów za Warchołem. A czy Warchoł i miał tego Ferenca, i ogólnie sprawia wrażenie naprawdę ciężko pracującego, sprawnego kampanijnie polityka, zawsze uśmiechniętego, z gromadką dzieci, z żoną, raz w maseczce, raz bez maseczki, coś dobrego dla każdego. Taki ogólnie sprawny, prężny, młody, wielkomiejski, jeszcze do tego odróżniający się od i Ewy Leniart, i Grzegorza Brauna. Wydawałoby się, że jeżeli taki Warchoł nie jest w stanie zrobić wyniku dobrego w Rzeszowie, no to Solidarna Polska jednak nadal w tym momencie nie ma czego szukać w samodzielnej polityce.
No tak jak mówiłem, Marcin Warchoł jest chyba największym przegranym odwleczenia tej pierwszej tury wyborów o miesiąc. Myślę, że jego wynik byłby znacznie lepszy, gdyby ta tura odbyła się tak, jak planowano.
Ale to dlatego, że on miał mniejsze środki, że wykorzystał efekt zaskoczenia? W sensie ja nie do końca rozumiem.
Chyba efekt zaskoczenia oraz trudniej przez dłuższy czas jeździć z Tadeuszem Ferencem autobusem i mówić, że jest się kontynuatorem jego polityki. To, co mogło zagrać w pierwszych tygodniach kampanii, grać przestało pod jej koniec. I chyba Marcin Warchoł nie znalazł żadnej innej nowej melodii. Natomiast jeśli chodzi o jego wynik, to on będzie moim zdaniem zafałszowany w pewnym sensie, bo Marcin Warchoł jak mógł uciekał od szyldu Solidarnej Polski. Nie mamy do czynienia z prawdziwym ziobrystą, który eksponuje swoją ziobrystowskość w kampanii i sprawdzamy wtedy, jak się mają notowania Solidarnej Polski. Mamy kandydata, który tak jak może ucieka od szyldu Solidarnej Polski, zrezygnował z członkostwa w partii, nie jeździł tymi autobusami rzeszowskimi ze Zbigniewem Ziobrą i Patrykiem Jakim. Patryk Jaki chyba w ogóle ani razu w Rzeszowie nie był, tylko poruszał się w towarzystwie Tadeusza Ferenca, który nie jest kojarzony z Solidarną Polską wcale.
No dobrze, wszystko zgoda, tylko ja zakładam, że jednak ludzie Solidarnej Polski, którzy stali za kandydaturą Marcina Warchoła, usiedli, rozplanowali, zaplanowali i podjęli ich zdaniem najlepsze możliwe decyzje po to, żeby zdobyć jak najlepszy możliwy wynik. Więc rozumiem, że oni wyszli z założenia, że jeżeli Marcin Warchoł na każdym kroku by powtarzał, że jest Solidarnej Polski i zawsze chodził, to miałby mniej. Więc jednak tutaj maks wyniku Warchoła w tej sytuacji nam mówi jakoś tam o potencjale wyborczym Solidarnej, niezależnie od tego, jaką strategię objęli. Może Zbigniew Ziobro, jakby startował jako samodzielnie, jako Solidarna Polska, też by próbował ukrywać ten szyld i udawać, że jest kimś innym niż jest. No, takie rzeczy się zdarzały w polityce.
Tak, natomiast w zasadzie niemożliwe jest oddzielenie wyniku Tadeusza Ferenca od wyniku Marcina Warchoła. I w tym sensie super trudno jest wyciągać wnioski na temat potencjału wyborczego Solidarnej Polski w numerkach, w procentach. Natomiast jesteśmy pewni, to raczej nie ma wątpliwości tutaj, że Solidarna Polska grała o więcej. Tylko najpierw dostała potężny cios, kiedy okazało się, że PiS wystawi swoją kandydatkę, co się stało. I początkowo się wydawało, że Warchoł może ją prześcignąć, bo też ta kampania Ewy Leniart nie była jakaś przesadnie dynamiczna, zwłaszcza kiedy zestawimy ją z kampanią Warchoła. No tylko okazało się, że to się nie dzieje. I w tym sensie możemy wywnioskować, że potencjał wyborczy Solidarnej Polski jest mniejszy niż Zbigniew Ziobro liczył, natomiast trudno powiedzieć, jaki dokładnie jest.
I tutaj znowu czekam z niecierpliwością na wyniki exit polla, ponieważ będziemy prawdopodobnie wiedzieli dzięki temu badaniu, jaka część wyborców Warchoła głosowała w wyborach prezydenckich na Andrzeja Dudę, a jaka część na Rafała Trzaskowskiego. I można by z dużym prawdopodobieństwem przyjąć założenie, że jeśli tam będzie spora grupa wyborców Rafała Trzaskowskiego, czy też z 2019 roku wyborców opozycyjnych wobec PiSu, wśród wyborców Marcina Warchoła, to byli ex-wyborcy Tadeusza Ferenca, którzy się dali złapać na tę opowieść o kontynuacji, a nie wyborcy Solidarnej Polski. Im więcej będzie wyborców byłych PiSu i byłych Andrzeja Dudy wśród wyborców Warchoła, no tym więcej będziemy mogli powiedzieć o potencjale samej Solidarnej Polski.
Dobra, ostatnie pytanie na temat tego, jakie wnioski może będzie wyciągnąć z wyników tych wyborów w niedzielę, może w poniedziałek, to jest kwestia wyniku Grzegorza Brauna. Rzeczywiście on miał tam 11 i trochę procent w tych wyborach gdańskich, tak jak wspominałeś, Ryszard, no nie miał tam po swojej stronie kontrkandydata. Był jedynym rozpoznawalnym kontrkandydatem Aleksandry Dulkiewicz, który prawdopodobnie też zbierał głosy protestu antyplatformerskie, antydulkiewiczowe. Natomiast wydaje się jednak, mimo tego, że i to chyba ty, Wojtek, mówiłeś, mimo tego, że pandemia się skończyła i że trochę już to paliwo wyborcze się skończyło, to ten wynik Brauna jest dosyć dobry i prawdopodobnie będzie dosyć dobry i to chyba nam jednak mówi coś o rosnącej sile Konfederacji na polskiej scenie politycznej.
Czy o rosnącej sile Konfederacji to jeszcze nie wiem, dlatego że temu dobremu wynikowi Brauna, który możemy już teraz przewidzieć, nie towarzyszy za bardzo wzrost poparcia dla Konfederacji na scenie ogólnopolskiej. Natomiast rzeczywiście, jeśli ten wynik będzie taki, jak sugerują sondaże, to będzie to spory sukces, moim zdaniem przynajmniej, no bo jeśli Braun zdobył te 11 z hakiem procent w Gdańsku, gdy nie miał kontrkandydata i teraz zdobędzie podobny wynik, mając kontrkandydatkę z PiSu i kontrkandydata z Solidarnej Polski, no i jeszcze oczywiście kontrkandydata z opozycji, no ale zakładamy, że to są mocno odmienne elektoraty, no to będzie dobry wynik. Natomiast nie szalałbym z wyciąganiem z tej sytuacji wniosków dla sytuacji ogólnopolskiej, bo też może być tak, że nie wiem, że albo decydują o tym sprawy ściśle rzeszowskie, albo że nie wiem, że są tam osoby, które nie chcą głosować ani na kandydata obozu władzy, ani na kandydata całej opozycji, tylko powiedzmy poparliby, nie wiem, kandydata Polski 2050 jako nowej siły. No ale jeśli Konrada Fiołka wspiera też cała reszta, no to oni są już zniechęceni, prawda? I to jest ten efekt negatywny połączenia, o którym często mówi się w kontekście wyborów sejmowych, że to owszem, może być premia z Donta, ale jednocześnie może część zniechęcać. I to tutaj możemy coś podobnego widzieć.
Ty byś poszalał, Wojtek, czy byś nie szalał?
Z czym bym szalał?
Z wyciąganiem daleko idących wniosków z dobrego wyniku.
Nie, ja w ogóle nie lubię szaleć z wyciąganiem daleko idących wniosków. Zwłaszcza, że tutaj obracamy się, przynajmniej na razie, wśród sondaży, które mogą pójść troszkę w tę stronę, troszkę w tę stronę. Ty wspomniałeś o frekwencji, która jest wielką zagadką. Przypominam, że Krzysztof Bosak miał 10%. W wyborach prezydenckich w Rzeszowie. Każdy wynik powyżej 10% będzie sukcesem Brauna i będzie sprzedawany jako sukces całej Konfederacji, zwłaszcza jeśli się uda wyprzedzić Marcina Warchoła. Ale czy to będzie 11 czy 13, to naprawdę niewiele to jeszcze zmienia.
Dobrze, panowie, to teraz szybko idziemy, patrzymy w przyszłość, co się wydarzy w niedzielę wieczorem, to znaczy, i tutaj nie pytam o wynik, tylko bardziej o to, co my kiedy będziemy wiedzieć. To znaczy, rozumiem, że będą jakieś exit pole, więc dla tych z państwa, którzy będą chcieli wiedzieć już w niedzielę, co się wydarzyło, to 21 jakieś wyniki będą, ale na ile one będą wiarygodne, co się z nimi będzie działo i kiedy prawdopodobnie poznamy wyniki pierwszej tury.
Pytaliśmy Krajowe Biuro Wyborcze o to, kiedy poznamy wyniki pierwszej tury. Otrzymaliśmy odpowiedź, że poznamy je w nocy z niedzieli na poniedziałek. Więc najpierw o 21 poznamy wynik exit polla. Potem będziemy mieli uzupełnianie tego wyniku exit polla, bo Instytut Badań Samorządowych chce przetestować w ramach pokazywania wyników takie swoje nowe narzędzie, które będzie uzupełniało exit pole o napływające dane dodatkowe. No i w nocy podobno powinniśmy już mieć ostateczny wynik tej pierwszej tury. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, no ale taka jest deklaracja KBW.
To jeszcze na koniec. Jeżeli dojdzie do drugiej tury, to co się wydarzy przed drugą turą? Jak to czujecie? Czy to jest tak, że dobry wynik Konrada Fiołka, 45% plus, to jest raczej spokojne zwycięstwo w drugiej turze, czy w tej drugiej turze może się coś wydarzyć? I żeby wam trochę utrudnić, dopowiem, że wiele osób na opozycji martwiło się i obawiało się, że przesunięcie wyborów o miesiąc służy temu, żeby wjechać z drugą turą w okres już wakacyjny, co spowoduje, że część wyborców teoretycznie opozycyjnych, ludzi na przykład, nie wiem, studiujących, część jeżdżących na wakacje, nie wiem, czy ten schemat i ta klisza nadal działa, ale zakładając, że ona działa, może spowodować, że tutaj będzie pewne zaburzenie tego wyniku. Czy uważacie, że późna druga tura oraz zjednoczenie prawicy może jednak doprowadzić do tego, że te 45-47% Fiołka nie będzie starczyło, żeby dojechać do 50% w drugiej turze?
Ja myślę, że wystarczy, ale że nie będzie to jakaś taka gigantyczna dominacja Konrada Fiołka. Do tych czynników, o których ty wspomniałeś, ja dorzucę jeszcze jeden. Mianowicie problem kandydata z dużą przewagą, jakim jest przekonanie wyborców, że on już wygrał. To znaczy, jeśli Konrad Fiołek wejdzie do drugiej tury z wynikiem typu 49%, no to część jego wyborców stwierdzi: a dobra, nie ma problemu, przecież on i tak już wygra, mogę jechać na wakacje. I w ten sposób mogą sprawić, że będzie miał z tym wygraniem problemy. Chociaż ostatecznie sądzę, że jednak skończy się na wygranej Fiołka, no bo trudno spodziewać się, żeby wszyscy wyborcy Brauna poparli Ewę Leniart, czy nawet wszyscy wyborcy Marcina Warchoła, prawda? Więc, że to się tak łatwo nie przepłynie.
Swoją drogą ciekaw jestem, co zrobi Tadeusz Ferenc w sytuacji, w której to Ewa Leniart będzie ewentualną kontrkandydatką Konrada Fiołka, bo tak jak rozumiem, że Ferenc się skleił z Warchołem, no to niekoniecznie się skleił z prawicą jako taką, a Fiołek jednak był jego bliskim współpracownikiem i zdaje się, że w tej kampanii raczej Fiołek unikał atakowania Ferenca, no bo to byłoby dosyć dziwaczne, jeżeli by go atakował.
Tak, no niewątpliwie jeśli dojdzie do drugiej tury, to Ewa Leniart, jeśli do niej wejdzie, a chyba wejdzie, to będzie miała większe możliwości poszerzania swojego elektoratu. Mogę się spodziewać, że Marcin Warchoł ją wprost poprze. Również będzie to jakoś pewnie przedmiotem negocjacji dużego PiSu i dużej Solidarnej Polski w Warszawie, a nie tylko rzeszowskich reprezentantów.
No pytanie, gdzie swoje poparcie przeniesie Porozumienie, które w tym momencie popiera Warchoła, no i oczywiście i które Porozumienie.
Tak, przypomina się taki rysunek, bodaj Mleczki, przekazuje ci moje poparcie w sondażach, a tam było nic, ale zapomnijmy o Porozumieniu na razie, pisanym z dużej litery i zastanówmy się nad tą drugą turą. Tam może rozstrzygnąć kilkaset głosów przy tej frekwencji. W sumie wyborców jest około 100 tysięcy chyba w Rzeszowie. Przy frekwencji rzędu 30-40% to będzie 40 tysięcy głosów. Prawdopodobnie 20 parę tysięcy głosów, tak liczę na szybko, wystarczy do zwycięstwa. Może przy większej frekwencji 30 parę. No i przy takich liczbach to już naprawdę trudno jest prognozować. Natomiast sądzę, że jednak Konrad Fiołek, jeśli będzie miał te 45 plus w pierwszej turze, to dowiezie.
No dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze myślę sobie o jednej rzeczy, którą tutaj powiem, nie wiem, czy chcecie ją skomentować. Myślę sobie też o stawce tych wyborów i myślę, że my dużo się skupiliśmy na polityce ogólnopolskiej, ale mniej mówiliśmy o polityce samorządowej. Jak patrzyłem i słuchałem tych wystąpień tych prezydentów miast w środę bodajże, to myślałem sobie o tym, że tak naprawdę tu jest olbrzymia stawka, bo ja mam poczucie, że po tej stronie samorządowej, po tej stronie tych prezydentów miast rodzi się coś. Nie wydaje mi się, żeby to było ugrupowanie polityczne, nie wydaje mi się, żeby to była jakaś siła, która będzie zmieniała wyniki wyborów, ale jednak ta współpraca jest nie do zlekceważenia i będzie jakoś tam ważyła na polskiej polityce. I jeżeli tutaj ten Rzeszów by został stracony dla strony opozycyjnej i pojawiłby się prezydent z PiS-u albo z ogólnie szeroko rozumianego obozu Zjednoczonej Prawicy, to to byłby niemały problem dla przedstawiania tego wspólnego frontu prezydentów i ogólnie tej wspólnej siły polskiego samorządu, który ma jakiś jeden przekaz. Ten jeden prezydent większego miasta, prawicowy, pisowski czy Solidarnej Polski, by trochę burzył tą narrację i utrudniał bardzo życie rodzącej się inicjatywie politycznej, choć niekoniecznie partyjnej. Więc wydaje mi się, że tu jest też dosyć istotny wątek tego wszystkiego. Mniej dla polityki centralnej jako takiej, ale bardziej dla tej jakby rodzącej się siły samorządowej, też w obliczu nadchodzących wyborów samorządowych w 2023. Rozumiem, że nie macie nic ciekawego do powiedzenia na ten temat, więc możemy przechodzić do zakończenia tej rozmowy.
Tak, no nie porozmawialiśmy o Rafale Trzaskowskim, który mógłby być dużym zwycięzcą tych wyborów, jeśli by Konrad Fiołek je wygrał. No i nie rozmawialiśmy też o tym, że ewentualna przegrana Fiołka byłaby naprawdę katastrofą dla opozycji i dla Trzaskowskiego, i dla Hołowni, i dla wszystkich, którzy zainwestowali w kampanię w Rzeszowie.
Zobaczymy, co się wydarzy w pierwszej turze. Jeżeli będzie druga tura, to prawdopodobnie o niej porozmawiamy i to będzie dobra okazja, żeby o tych wątkach porozmawiać. Więc panowie, wam dziękuję bardzo za tę rozmowę, a na koniec jeszcze chciałem małe oświadczenie odczytać, bo najwięcej czasu i uwagi w naszej codziennej pracy Rzeszowowi poświęcała Aleksandra Gieracka. Ola, mimo naszych namów, nie chciała dać się dzisiaj nagrać, ale należą jej się podziękowania za pracę i trud na tym rzeszowskim odcinku. A państwu przeprosiny, że znowu jesteśmy w składzie wyłącznie męskim. Trochę wbrew swojej woli. Panowie, dziękuję bardzo.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to już wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek podcastu Polityki Insight. W międzyczasie odwiedźcie naszą stronę internetową www.politykainsight.pl. Do usłyszenia.